Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
W parku na Festynie, tam zabawa chlawo płynie, tam kucharek setka dwie, każda rondel szantykler. Ta w szaliku, a ta dama, ta w chusteczce, ta w panama, każda ma dziś złotych pięć, tylko bracie roman skręć. Występuje ja do Ruzi, co masz nie słyszać z brat Ruzi, ona mówi jak chcesz żyć, do Chawiry do mnie przyjdź. Przychodzę ja do salonu, niby świnia do zagonu, rękawice z lapy skidam, chcem coś mówić, staje się wstydom. Ale ja się nie obziram, ino ze wciąż myśli zbieram, jakie by tu użyć mowy, oświadczyny salonowy. Klękam przed nią jak w kuścieli, mówię do niej, moi anieli, ja chcę z tobą zawsze być, bo bez ciebie nie mogę żyć. Ja nie robię to przesady, mam szwajnery, szat z posady, bo naczelnik od kolei, że tu lampy na wtylei. Ona głupi miny robi, coś się tu nie spodobi, a że ja już sznycli zjadł, też na miłość byłem blat. Kolam sobie znów do parku, głowy trzymam fest na karku, z nową babą już bajtluję, bo się szat chłopaka czuję.
Utwór W Stryjskim Parku na Festynie wykonał Stanisław Czerny, artysta urodzony w 1906 roku we Lwowie, podporucznik 1. Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka. Po wojnie Stanisław Czerny pozostał na emigracji. Witamy Państwa serdecznie w kresowym saloniku Radia Gdańsk. Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański. Stryjski Park imienia Jana Kilińskiego założony został w latach 70. XIX wieku. W międzywojniu był miejscem odbywających się we Lwowie targów wschodnich, corocznych wystaw przemysłu polskiego i zagranicznego.
To właśnie na terenie Parku Stryjskiego wybudowano specjalną rotundę, w której umieszczono w 1894 roku na stulecie bitwy panoramę rasławicką. Olbrzymi batalistyczny obraz o wymiarach 15 na 114 metrów autorstwa Jana Styki i Wojciecha Kossaka. Dziś rotunda w Parku Stryjskim wykorzystywana jest jako obiekt sportowy, a panoramę rasławicką można podziwiać we Wrocławiu.
Obecnie na terenie parku znajduje się tymczasowe kontenerowe miasteczko dla uchodźców wojennych, które sfinansowało państwo polskie, a otworzył premier Mateusz Morawiecki, o czym mówiliśmy tydzień temu. Po tym krótkim spacerku po parku, który liczy 52 hektary, przeniesiemy się teraz do Wilna, w którym czeka już na nas redaktor Walenty Wojniło z polskiego portalu informacyjnego Wilnoteka.lt. Witamy pana redaktora.
Witam równie serdecznie panów redaktorów w studiu, przepraszam, saloniku kresowym Radia Gdańsk, a skoro przed chwilą była mowa o targach lwowskich, to czuję się zobligowany przypomnieć, że w Wilnie odbywały się, no może nieco mniej znane, ale bardzo ważne dla wileńszczyzny, jak była długa i szeroka, targi północne, nie wileńskie, ale północne, bo wówczas Wilno było północną stolicą Rzeczypospolitej, a targi odbywały się u stóp Góry Zamkowej albo Gedymina, jak kto woli. I w parku nad Wilenką pozostało już niewiele śladów po pawilonach z lat 30. ubiegłego wieku. Tym bardziej warto przypominać, że za drugie RP władze centralne i lokalne dbały o rozwój gospodarczy ziemi wileńskiej, która przecież została otoczona z trzech stron nowymi granicami z Litwą, Łotwą i Związkiem Sowieckim. Ale dość może o tej historii, przechodząc do aktualiów z Wilna, to chyba nie miałem jeszcze okazji opowiedzieć o wynikach wyborów Polaka Roku na Litwie. Otóż plebiscyt kuriera wileńskiego wygrała pani Krystyna Dzierżyńska. Wiceprezes od 25 lat, wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie, co oznacza, że polskie szkolnictwo wciąż pozostaje oczkiem w głowie Polaków na Wileńszczyźnie. A propos, wciąż organizowane są też protesty przeciwko reorganizacji polskich szkół w rejonie trockim. Po świętach wielkanocnych polskie Wilno żyło oczywiście tygodniem Bożego Miłosierdzia, a obecnie przygotowuje się do Wielkiej Polskiej Majówki. Po 2 latach pandemii wreszcie cofnięto wszystkie ograniczenia. To też sanktuarium z pierwowzorem obrazu Jezusa Miłosiernego pękało w szwach i mam nadzieję, że równie liczny będzie kolejny polski pochód, który przejdzie ulicami Wilna już za tydzień, 7 maja. Tymczasem w Ministerstwie Kultury Litwy ważą się losy teatru na Pohulance. Dziś działa tam rosyjski teatr dramatyczny, ale już zapadła decyzja, że zajdą tam zmiany i na scenie dawnej Reduty ma powstać Teatr Mniejszości Narodowych Litwy. Polacy oczywiście przypominają, że 110 lat temu pierwszy na Litwie gmach teatralny zbudowano ze składek społeczności polskiej jako Teatr Polski w Wilnie. No ale ministerstwo nie zamierza zabierać czegoś Rosjanom, by oddać Polakom, więc jedyna nadzieja, że w tym nowym projekcie pojawi się przynajmniej pierwsza od 80 lat zawodowa scena polska w Wilnie. Na zakończenie dwa słowa do tych, co jeszcze książki czytają. Otóż dziś w Wilnie zaprezentowano nowe dzieło księdza Tadeusza Krachela z Białegostoku o martyrologii duchowieństwa archidiecezji wileńskiej w latach II wojny światowej. Natomiast w Gdańsku ponoć podczas 6. Krasowej Środy Literackiej przedstawiono książkę Wileńskie korzenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Będę niezmiernie wdzięczny kolegom redaktorom, jeżeli pomogą mi zdobyć tę książkę. I już dziękuję za udzielone słowo. Radosnej polskiej majówki życzę wszystkim słuchaczom i do usłyszenia na falach Radia Gdańsk.
Książki zarówno dla redaktora, jak i naszych słuchaczy już są przygotowane.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Szanowni Państwo, mam przed sobą wydaną w tym tygodniu książkę świętej pamięci profesora Wiesława Makarewicza Wileńskie korzenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dziś o tej publikacji będziemy rozmawiać w kresowym saloniku Radia Gdańsk z naszym gościem, a jest nim wilnianin, profesor medycyny Bolesław Rutkowski. Witamy serdecznie pana profesora.
Witam serdecznie panu, witam serdecznie państwa.
Pozwolę sobie zadać panu profesorowi podobne pytanie, które zadałem profesorowi Makarewiczowi, który był, przypomnę, pierwszym gościem naszej audycji 3 stycznia 2019 roku. Pytanie brzmi, czy gdyby nie kadra akademicka, profesorowie i lekarze wywodzący się z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, nie byłoby Gdańskiej Akademii Lekarskiej, dzisiejszego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego?
Trudno odpowiedzieć jednoznacznie, ale zgodnie z tym, jak potoczyła się historia naszej uczelni, która została powołana dekretem Krajowej Rady Narodowej 8 października 1945 roku, to podwaliny i to takie dosłowne i naukowe i kliniczne dla tej uczelni położyli w głównej mierze profesorowie, lekarze, którzy potem zostawali profesorami, albo też studenci, którzy potem skończyli studia u nas, ale wywodzili się z Wilna, którzy tą uczelnię stworzyli de facto, ponieważ przecież Gdańsk nie miał poza taką przejściową od 1935 roku istniejącą tutaj niemiecką Praktische Medizinische Hochschule, która właściwie można powiedzieć, że bardziej chyba kształciła felczerów, aniżeli lekarzy, i to byli to ludzie kształceni na 3-letnich studiach dla wojskach w głównej mierze. No. To tradycji takich w sensie szkoły, wyższej szkoły medycznej, tutaj nie było. Także to było coś zupełnie nowego.
Panie profesorze, do Gdańska przyjechało aż 6 profesorów medycyny, łącznie ponad 50 lekarzy, farmaceutów, stomatologów, a także pracowników technicznych. Oni tchnęli wileńskiego ducha w gdańską uczelnię. Warto przytoczyć tutaj pewnie w tym miejscu chociaż kilka nazwisk. Kto powinien na tej liście się znaleźć?
No, na tej liście niewątpliwie muszą się znaleźć tak zwani ojcowie założyciele, jak my ich nazywamy, czyli właśnie tych sześciu profesorów w głównej mierze, ponieważ oni tworzyli nie tylko własne zakłady, zakłady teoretyczne i niektóre kliniki, zaraz powiem, kto był jakim specjalistą, ale również tworzyli strukturę uczelni, ponieważ to były osoby, które już w czasie pracy na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie pełniły funkcję dziekana, pełniły funkcję prodziekana, w związku z tym miały tradycje i miały w sobie informacje, wiadomości, jak powinna wyglądać organizacja wydziału, jak powinna wyglądać organizacja struktury uczelni. Tutaj niewątpliwie należy wymienić profesora Włodzimierza Mozołowskiego, chemika fizjologicznego, bo tak to wówczas się nazywało, czy specjalisty chemii lekarskiej. Potem ta dziedzina przekształciła się w biochemię. Oczywiście też nie należy zapomnieć o panu profesorze Michale Reicherze. Profesor Michał Reicher, anatom, anatom topograficzny również, wielka postać, który był dziekanem właśnie w Wilnie, a u nas był również i dziekanem, a również był drugim rektorem naszej uczelni po profesorze Grzegorzewskim, który był pierwszym rektorem. Następnie myślę, że trzeba wymienić również klinicystów, pana profesora Tadeusza Pawlasa, dermatologa, pana profesora Ignacego Abramowicza, który był okulistą i założył tutaj klinikę okulistyczną wraz ze swoją szkołą. Także to wszystko byli ludzie, którym ta uczelnia zawdzięcza bardzo wiele i zawdzięcza po prostu stworzenie wydziału lekarskiego, ponieważ potem dopiero tworzyły się inne wydziały, kolejne. W następnych latach stworzył się wydział farmaceutyczny, a potem po kilku latach, w 1947 roku, a właściwie de facto powołany przez ministerstwo w 1950 roku, oddział stomatologiczny.
Panie profesorze, to ludzie ogromnej wiedzy, ogromnego intelektu, można powiedzieć potęga intelektu, która tutaj przyjechała na wybrzeże. Kresowa tradycja Akademii Medycznej w Gdańsku to także profesor Jerzy Dybicki, torakochirurg, wieloletni kierownik Katedry Kliniki Chirurgii Ogólnej Akademii Medycznej w Gdańsku, urodzony w Baranowiczach na Nowogródczyźnie, czy profesor Stefan Angielski, biochemik, ale też rektor przecież uczelni, współtwórca choćby międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i GUMED-u, urodzony w Lubomlu na Wołyniu. Tych nazwisk można tutaj przywołać bardzo wiele. To jest piękna karta i kresów, i
Kresowiaków. Oczywiście, że tak. Znaczy ja może jeszcze w odpowiedzi na pierwsze pytanie zapomniałem o jednym z znakomitych profesorów, a mianowicie o profesorze Stanisławie Hillerze, który w sposób bezpośredni łączy się z panem profesorem Jerzym Dybickim, ponieważ profesor Jerzy Dybicki był zięciem pana profesora Hillera, a córka pana profesora Hillera była doskonałą okulistką, która również pracowała przez wiele, wiele lat w klinice okulistycznej u pana profesora Abramowicza. Profesor Jerzy Dybicki to zresztą znakomity chirurg. W moim głębokim przekonaniu, a mogę sobie pozwolić na taką obserwację, to jeden z najlepszych chirurgów w Europie. Był on zresztą wspólnie z moim szefem, profesorem Andrzejem Anicjusem. Ja miałem również przyjemność w tym zespole uczestniczyć razem z docentem Gacykiem z chirurgii, twórcą pierwszego przeszczepu nerki w Gdańsku. On wykonywał ten zabieg w 1980 roku, także to również no, w jakiś sposób nas bardzo zbliżyło do siebie. Natomiast co do pana profesora Angielskiego, no to niestety w ostatni piątek, Wielki Piątek, pan profesor Angielski odszedł od nas. To trudno powiedzieć, że niespodziewanie, ponieważ chorował od dłuższego czasu. Ja miałem kontakt z nim telefoniczny, tak mniej więcej raz w tygodniu dzwoniłem do niego, mile sobie rozmawialiśmy. Natomiast profesor Angielski no, był uczniem profesora Mozołowskiego. On był jednym z uczniów, znakomitych uczniów profesora Mozołowskiego, wychodzącym z jego szkoły. Natomiast profesor Angielski jakby potem wyszedł z tego zakładu, oddzielił się i stworzył coś, co się nazywa biochemią kliniczną. Czyli stworzył osobną jakby dziedzinę, nie biochemię tą klasyczną, tylko biochemię kliniczną. Stworzył wielkie laboratorium kliniczne, również on był jego twórcą. Stworzył specjalność, można powiedzieć, biochemii klinicznej. No i jest uznawany powszechnie za twórcę tej biochemii klinicznej w Polsce. Nie tylko w Polsce zresztą. Ja muszę powiedzieć, że profesor Angielski no, jest doskonale znany wszędzie na całym świecie. Ja kiedy jeździłem do Stanów swego czasu, kiedy spotykałem na przykład swoich znajomych czy przyjaciół profesorów, to oni pytali, słuchaj, ty jesteś z Gdańska? Mówi, a jak tam angielski się czuje? Także angielski był jedną z postaci takich, no, można powiedzieć, sztandarowych naszej uczelni.
To bardzo przykra wiadomość, jeżeli chodzi o pana profesora Angielskiego. Panie profesorze, warto także wspomnieć o absolwentach medycyny już gdańskiej uczelni, ale wywodzących się z Wilna. Mam na myśli panią profesor Zegarską i profesora Stanisława Zawistowskiego i jego żonę dr Helenę Zawistowską. Te losy wileńskie, gdańskie, ale też akowskie, sybirackie, no to jest ta historia Kresów, również w przypadku tych osób.
Tak jest. Znaczy te wszystkie trzy osoby akurat w Gdańsku znalazły się w jednym zakładzie, bo znalazły się w zakładzie histologii pana profesora Hillera. No bo zarówno pani profesor Zegarska, jak i pan profesor Zawistowski, który był następcą a potem profesora Hillera, jak i początkowo pani profesor Zawistowska, która później jakby odeszła do kliniki i została zakaźnikiem. Natomiast rzeczywiście pan profesor Zawistowski i pani doktor Zawistowska, oni poznali się w Saratowie w ogóle, ponieważ zostali wywiezieni z Wilna za działalność właśnie w AK Wileńskim. Także to też taka historia, prawda, która łączy no, kresowiaków, ich losy i nasz Gdańsk.
W książce znajdziemy także wiele biogramów, ciekawych historii. Książka jest bogato ilustrowana. Umieszczono w niej także, i to jest może nowum, dykteryjki i satyryczne rysunki.
Rysunki satyryczne są autorstwa pana doktora Tadeusza Ginko, który był chirurgiem i on wykonywał te rysunki no, jeszcze w czasach Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego. Wdzięcznym tematem był właśnie profesor Mozołowski, między innymi profesor Hiller, ale i inni profesorowie. On stworzył nawet taki rysunek, można powiedzieć, taką panoramę karykatury, bo stworzył panoramę Wydziału Lekarskiego, członków Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w formie właśnie karykaturalnej. Profesorowie mieli dosyć duże poczucie humoru, w związku z tym no, nie obrażali się. Nowe karykatury, szczególnie karykatura pana profesora Makarewicza, czyli autora tej książki, jest autorstwa pani Aliny Boguszewicz. To jest pani Alina Boguszewicz, która współpracuje od wielu, wielu lat z naszą uczelnianą gazetą, obecnie gazetą Gumet, kiedyś gazetą AMG, którą nawiasem mówiąc zainicjował, czyli stworzył, można powiedzieć, pan profesor Stefan Angielski jako rektor. W opisach, biogramach poszczególnych profesorów są również zamieszczane no, takie śmiesznostki, anegdotki, prawda, związane z ich osobowościami. Może wspomnę dwie takie, które no, mnie wydają się najbardziej takie typowe. Profesor Mozołowski był człowiekiem, który bardzo dbał o sprawiedliwość swoich ocen, znaczy ocen studentów, których stawiał. No i jest taka anegdota, że pan profesor kiedyś w domu studenckim szukał pewnego studenta. I no, wszyscy mówią, profesor cię szuka, więc ten nie wiedział, czy się ma schować, czy w końcu, czy wyjść do profesora. No ale zebrał resztki odwagi cywilnej, wyszedł i profesor mówił mi tak, kolego, pan wczoraj zdawał u mnie egzamin. No mówi, tak, panie profesorze, postawiłem panu trójkę z minusem. Tak, panie profesorze, ale wie pan co? Ja się zastanowiłem nad tym i panu się należy pełna trójka. Także między innymi to. A pan profesor Pawlas, o którym wspominałem, dermatolog, miał rozległą praktykę prywatną. I mieszkał w jednej z willi tuż przy szpitalu klinicznym. I jeden z pacjentów, który do niego przyszedł, poprosił go, żeby coś poradził no, z łysieniem, bo strasznie szybko łysiał. Profesor pisał, wypisał jakieś tam ingrediencje i mówi, proszę pana, proszę to wszystko zmieszać i tym smarować 3 razy dziennie głowę. Panie profesorze, czy to na pewno pomoże? Proszę pana, no ręczę panu, że pomoże. A ten tak popatrzył na łysinę pana profesora, profesor miał znaczną łysinę. Mówi, panie profesorze, a czemu pan profesor nie zastosował tego smarowania dla siebie? A mówi, wie pan, po prostu zbyt późno wynalazłem tą kompozycję.
Ten humor ważny jest, szczególnie w trudnych sytuacjach, w których też profesorowie się znajdują w kontekście studentów. Panie profesorze, autor publikacji, pan profesor Wiesław Makarewicz, który odszedł od nas w grudniu ubiegłego roku, zamieścił w książce bardzo osobistą taką historię związaną z niezwykłym misiem. Czy mógłby pan odkryć rąbek tajemnicy?
No, ten miś to ma w tej chwili już 110 lat. To jest miś, który należał do matki pana profesora Makarewicza i on z matką wędrował, prawda, wraz z całą rodziną. Opisane są wszystkie te peregrynacje tego misia, prawda, w formie, że tak powiem, jakby wywiadu udzielonego przez samego misia. I kończy się to tym, że ten miś, prawda, stoi obecnie w gabinecie pana profesora Makarewicza za szybą, prawda, i ogląda świat za szyby. Także to taka rzeczywiście bardzo, bardzo przejmująca i bardzo rodzinna opowieść.
Na koniec naszej rozmowy chciałbym pana profesora zapytać, na ile tradycja i świadomość wileńskich korzeni jest dzisiaj obecna w środowisku lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego?
No jest ciągle żywa. To znaczy, po pierwsze, nigdy o tym nie zapominamy, bo zawsze, jeżeli są jakiekolwiek uroczystości, jakiekolwiek rocznicowe uroczystości związane z kolejnymi, nazwijmy to, leciami naszego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, to zawsze wspomina się o tym, że jest to potomek Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Sale wykładowe są nazwane, chociażby w Kolegium Biomedicum, są nazwane imionami właśnie znakomitych profesorów, o których mówiłem. Jest sala imieniem profesora Michała Reichera, jest sala imieniem profesora Stanisława Hillera, jest sala imieniem pana profesora Włodzimierza Mozołowskiego. Również sala w nowym zupełnie budynku, czyli w budynku Centrum Medycyny Inwazyjnej, czyli tej, której mieszczącej chirurgiczne kliniki. Tam jest ładne, piękne audytorium. To audytorium zostało nazwane z kolei imieniem pana profesora Kieturakisa. Pan profesor Kieturakis był adiunktem, który przyjechał, w Wilnie był adiunktem, przyjechał tutaj razem z panem profesorem Koronelem Michajdą, chirurgiem znakomitym, który tutaj już został profesorem, prawda, i był sławnym chirurgiem, który założył swoją szkołę chirurgiczną, z którą wywodzili się, no nie żyjący już niestety, pan profesor Wajda, pan profesor Gruca, Zbyszek Śledziński, także to są te klimaty takie. Natomiast nasz rodowód związany z Wydziałem Lekarskim Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie jest wpisany formalnie w statut naszej uczelni, w statucie naszego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w pierwszym paragrafie jest odwołanie się do tradycji, które leżą u podłoża naszego uniwersytetu. I tam poza takim Ateneum Gedanense, która tam była szkoła anatomii praktycznie biorąc, jest przede wszystkim Wydział Lekarski Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Togi rektora, togi dziekanów były wzorowane na togach ówczesnych dziekanów czy prodziekanów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. A toga zresztą, na której się wzorowano, czyli toga przywieziona przez pana profesora Koronela Michajdę, znajduje się w naszym Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Bardzo dziękujemy, panie profesorze.
To ja dziękuję bardzo za uwagę.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Mamy dla państwa 3 egzemplarze książki świętej pamięci profesora Wiesława Makarewicza, Wileńskie korzenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wydanej oczywiście przez Gdański Uniwersytet Medyczny. Prosimy o kontakt telefoniczny po zakończeniu audycji, numer bez zmian 601 979 828.
Za chwilę, po zakończeniu kresowego saloniku, zapraszamy państwa na kolejną audycję z cyklu Polskie Miejsca Pamięci Narodowej na Kresach i opowieść profesora Jacka Friedricha o cmentarzu łyczakowskim we Lwowie.
My żegnamy się z państwem i zapraszamy, uwaga, wyjątkowo już we wtorek, 3 maja, kilka minut po 16 na specjalne świąteczne wydanie kresowego saloniku.
A żegnamy się razem z realizatorką Aleksandrą Woźniak, utworem Mieczysława Foga, i do usłyszenia w najbliższy wtorek.
Może to dzisiaj nie modne opiewać serca dwa. Może to dzisiaj nie modne śpiewać czule jak ja. Może to dzisiaj niemodne z księżycem dialog wieść. Pewnie, że jestem niemodny, jak tego tanga treść. Lecz ja się już chyba nie zmienię, wystarczy, że zmienia się świat. Piosenki serca nie zmienię, te same od iluś tam lat. Ja śpiewam wciąż tak, jak czuję, o czymś, co miłość się zwie. I wcale się tym nie przejmuję, że jestem un peu demodé. Może to dzisiaj niemodne nie wiedzieć, co to twist. Może to dzisiaj niemodne czekać z drżeniem na list. Może to dzisiaj niemodne słowiki wiosna żal. Pewnie, że jestem niemodny jak miłość tamtych lat, lecz ja się już chyba nie zmienię. Wystarczy, że zmienia się świat. Piosenki serca nie zmienię, te same od iluś tam lat. Ja śpiewam wciąż tak, jak czuję, o czymś, co miłość się zwie. Ale się tym nie przejmuję, że jestem un peu démodé, że jestem un peu démodé, że jestem un peu démodé.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.